Krążenie pomiędzy umysłami ludzkimi, marzenia o tym, by sięgnąć gwiazd, by podróżować do nich, poruszało umysłami tych, którzy budowali ludzką cywilizację. Tych, którzy gotowi byli się poświęcić po to, aby dołożyć swoją cegiełkę do tego i podobnych celów, które wykraczały poza zakres życia pojedynczej osoby. Przykładem takiej osoby jest dr Matt Taylor. Uczestniczył w projekcie sondy kosmicznej Rosetta, która wylądowała na powierzchni komety 67P. Taylor został napadnięty przez zbandeciałe feministki, które przyczepiły się do jego koszuli z nadrukowanymi, nie do końca ubranymi panienkami, postaciami anime. To tacy jak Taylor, tak zwani faceci w swetrach, to inżynierowie NASA, którzy zamiast mieszkać u siebie w domach, mieszkali w miejscu pracy po to, żeby doprowadzić do sukcesu takie projekty jak misje Apollo, czyli postawienie człowieka na Księżycu. Każdy z nas ma jakiś swój motyw, którym został zarażony czy też zainspirowany. Kiedyś hen we wczesnym dzieciństwie. Taka inspiracja zawsze jest początkiem długiej, a najczęściej bardzo krętej i dziwnej drogi. W moim przypadku początkiem, bo czas teraz to przyznać, początkiem było sięgnięcie półk wysoko, bo miałem wtedy 8 lat, po książkę ze statkiem kosmicznym na okładce i był to Obłok Magellana, który przeczytałem i książka ta jako pierwsza zmieniła w moim życiu wszystko. O takich inspiracjach, które poruszają milionami osób, a konkretnie o Gwiezdnych Wojnach porozmawiamy w następnym epizodzie. Dzisiaj domykamy kwestię tego, czy ludzkość będzie w stanie sięgnąć gwiazd. Mam bardzo złą wiadomość. Na początku XXI wieku marzenie ludzkości, by sięgnąć gwiazd, zderzyło się z biologią i fizyką. Zderzyło się z prawami natury, z fundamentalnymi prawami natury. Inaczej mówiąc, jako inżynierowie, jako biologowie, musimy przestać myśleć o Układzie Słonecznym jako o przestrzeni wolności. Musimy postrzegać go jak klatkę, w której więżą nas i nasze biologiczne ciała, i możliwości technologii jako takiej. To działa w trochę podobny sposób jak sytuacja w mało znanym opowiadaniu Davida Breena Trzeci i Szósty Zmysł. To klasyka fantastyki naukowej. Tam rasa obcych, daleko potężniejszych niż my, zablokowała cały Układ Słoneczny, uniemożliwiając jego opuszczenie w taki sposób, że ludzkość nie zdawała sobie z tego nawet sprawy. Ale w rzeczywistym świecie działają prawa natury i musimy stawić im czoło. I musimy przyjąć do wiadomości pewne bardzo nieprzyjemne fakty. W największym skrócie, fizyka i biologia podróży wewnątrz Układu Słonecznego wygląda bardzo źle. Obowiązuje tyrania odległości nawet w tak skromnych dystansach liczonych zaledwie w godzinach świetlnych, a nie latach. W świetle tego, co zaraz opowiem, sukces misji Voyagera 1, który dotarł na kraniec Układu Słonecznego, jest iluzoryczny. Voyager nie opuścił nawet parkingu przy granicy Układu Słonecznego. Dotarcie do faktycznej wewnętrznej krawędzi obłoku Oorta zajmie mu 300 lat, a całkowite opuszczenie obłoku Oorta, dla tych, którzy nie wiedzą, obłok Oorta to zewnętrzna strefa grawitacyjna Układu Słonecznego. Składa się z gigantycznej ilości liczonej w miliardach lodowych planetozymali, czyli źródła tak zwanych długookresowych komet. Tutaj dodam, że wywiad z wizjonerem i twórcą koncepcji całej misji Voyager 1 i Voyager 2 znajdziecie w mojej książce Siły Psychohistorii. Jest on dostępny bezpłatnie jako próbka na karcie książki. Ale wracając do przykładu Voyagera 1, całkowite opuszczenie obłoku Oorta zajmie mu nie 300, ale 30 tysięcy lat. To dłużej niż nie tylko Göbekli Tepe, ale choćby i pierwszy krok najstarszych gatunków Homo, biorących do ręki kawał krzemienia. To skala, która drwi z ludzkiego życia. Druga kwestia. Wyprawa na Marsa. Nasze plany są niszczone przez logikę i redundancję. Po pierwsze, dystans do Marsa wymusza to, że okna startowe, pozwalające na dotarcie do tej planety, otwierają się co 26 miesięcy. Z perspektywy inżynieryjnej oznacza to, że każda misja musi posiadać zapasy na co najmniej 2 lata bez możliwości jakiegokolwiek ratunku. Współcześnie stosowane standardy bezpieczeństwa sprawiają, że wymaga się wysłania 2- lub 3-krotnej ilości zapasów w oddzielnych transportach, To na wypadek tego, gdyby jeden z transportów uległ zniszczeniu w trakcie podróży lub już na powierzchni Marsa. Gdyby wysłać to wszystko jednym transportem, gdyby trzymać to w jednym miejscu, brak redundancji byłby zbiorowym wyrokiem śmierci dla wszystkich kolonistów. Kolejna kwestia, ilość paliwa potrzebna na to, żeby dotrzeć do Marsa. Umieszczenie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na niskiej orbicie kosztowało 420 ton paliwa. Szacowana ilość paliwa potrzebna na misję marsjańską to 850 do 1250 ton. Nawet jeśli założymy 200 ton u dźwigu Starshipa SpaceX, wysłanie załogowej misji wymagałoby dziesiątek startów, a przede wszystkim montażu orbitalnego o stopniu złożoności, który czyni jakąś krytyczną awarię wręcz pewnością. Kolejną kwestią jest bariera biologiczna. Zagrożeniami są nie tylko flary słoneczne, czy też promieniowanie emitowane przez Słońce, ale promieniowanie galaktyczne, tak zwane GCR, czyli zalew wysokoenergetycznych cząstek, których pojawienie się jest praktycznie całkowicie nieprzewidywalne. Poza polem magnetycznym Ziemi, które osłania Międzynarodową Stację Kosmiczną, wystawienie się na to promieniowanie to jedna wielka rosyjska ruletka. Kolejna kwestia. Degradacja naszej biologicznej konstrukcji w warunkach mikrograwitacji, czyli braku lub bardzo niskiej grawitacji. Tu nauczyły nas pokory doświadczenia załóg Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W największym skrócie, 9 miesięcy w stanie nieważkości to wyrok dla układu sercowo-naczyniowego. Bez jakichś specjalnych rotacyjnych cylindrów generujących sztuczną grawitację, która nie istnieje i jest wręcz zabójczo kosztowna w realizacji, astronauci po wylądowaniu na Marsie czy na Księżycu nie będą w stanie normalnie funkcjonować, a co dopiero pracować nad budową podstawowej infrastruktury potrzebnej do przetrwania czy na Księżycu, czy na Marsie. Skoncentrujmy się na chwilę na Księżycu. Na pewno nie będzie to bezpieczny przystanek i stacja przesiadkowa do podróży w głąb Układu Słonecznego. To niestety mrzonka. Po pierwsze, jesteśmy całkowicie zależni od atmosfery, którą przywieziemy ze sobą. Sam Księżyc posiada 0% atmosfery Ziemi. Mars posiada 0,6% atmosfery Ziemi. Z punktu widzenia przeżywalności oba ciała są niemal identycznie nieprzyjazne. Każda sekunda życia na powierzchni tych dwóch globów zależy od szczelności, redundancji i jakości konstrukcji systemów podtrzymywania życia i ciągłych dostaw z Ziemi. Samodzielność przemysłowa takich kolonii nie zostanie osiągnięta z całą pewnością w ciągu najbliższych kilku dekad. Po drugie, zagrożenie na powierzchni. Przede wszystkim to brak tarczy magnetycznej, chroniącej przed promieniowaniem zewnętrznym, przed flarami słonecznymi. Tu trzeba powiedzieć, że misja Apollo to była gra w rosyjską ruletkę. Astronauci mieli po prostu szczęście, że w czasie ich wypraw nie nastąpiła żadna mordercza dla ciał ludzi aktywność Słońca, ani żadna fala promieniowania galaktycznego nie przesunęła się przez rejon Ziemi. Oprócz promieniowania zagrożeniem mikrometeory, nawet te mikroskopijne poruszają się z na tyle dużą prędkością, że mogą uszkadzać nie tylko skafandry, ale i infrastrukturę naziemną. W związku z tym bylibyśmy skazani i na Księżycu, i na Marsie na mieszkanie pod powierzchnią gruntu. No i rzeczywistość ekonomiczna. Stałe osiedle, stała kolonia na Księżycu nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Ich jedyną funkcją mogłaby być obsługa obserwatoriów astronomicznych wolnych od szumów atmosferycznych. Ewentualnie w grę wchodziłaby turystyka dla najbogatszych oraz ewentualnie bazy paliwowe, ale to już raczej na orbicie Księżyca, a nie na samym Księżycu. Księżyc nigdy nie będzie domem. W najlepszym razie będzie co najwyżej ekskluzywnym podziemnym hotelem lub stacją benzynową. Tu na marginesie chciałem polecić książkę, która zaprzecza tej współczesnej, realistycznej wizji. Tą książką jest Luna to surowa pani Roberta Heinleina. Jest to wybitne studium rewolucji i tego, jak przygotowywać rewolucję. Zadaje niniejszym pracę domową. Przeczytajcie tą książkę, zmieni się całkowicie wasza percepcja tego, jak działają państwa i jak państwa są obalane lub powoływane do życia. To jest wybitna książka w tej dziedzinie. Pisząc ją, Heinlein wspiął się absolutnie na wyżyny swojej wizji rozumienia ludzkiej natury. Ale idziemy dalej. Kolonizacja Marsa. Mars będzie dla przebywających na nim ludzi piekłem. Wiemy to już teraz. Z całą pewnością Mars nie będzie planem B, czy zapasową planetą chroniącą ludzkość przed zmianami klimatycznymi na Ziemi, czy jakąkolwiek inną katastrofą. Pierwsza sprawa. Śmiertelnie wrogie środowisko na powierzchni Marsa. Ciśnienie to mniej niż 1% ciśnienia atmosferycznego na powierzchni Ziemi. Gdybyśmy znaleźli się tam nagle bez skafandra, nastąpiłaby ebuliozja, czyli gotowanie się krwi i płynów ustrojowych w temperaturze ciała. Temperatura natomiast na powierzchni waha się w przedziale między minus 60 do minus 120 stopni Celsjusza. Dzięki temu, że atmosfera jednak jest, chociaż niezwykle rozrzedzona, nastąpiłoby natychmiastowe wychłodzenie organizmu. Mars nie posiada pola magnetycznego. Jego jądro jest zastygłe. W związku z tym, tak jak i na Księżycu, jesteśmy wystawieni na działanie promieniowania kosmicznego i tego od strony Słońca, i tego pojawiającego się w sposób kompletnie nieprzewidywalny z zewnątrz Układu Słonecznego. Mikrometeory. Ponieważ Mars nie posiada gęstej atmosfery, wszelkie drobiny skalne trafiające w jego powierzchnię mają zdolność uszkadzania modułów mieszkalnych zbudowanych na powierzchni. A więc ponownie, jeżeli jakiekolwiek osiedle ludzkie zostanie zbudowane, musi zostać zbudowane pod powierzchnią gruntu, w stylu Pamięci Absolutnej, a nie w stylu filmu Marsjanin z 2015 roku, który obejrzałem grubo ponad 10 razy, może nawet więcej niż 20 razy, ale nie mówcie tego nikomu. Przyczyną tej nietypowej pasji do tego właśnie filmu jest to, że został on w niezwykle sprytny sposób zbudowany jako generator mitu energetyzującego przyszłych astronautów i przyszłych inżynierów mających zbudować infrastrukturę techniczną i doprowadzić do realizacji całej misji. Zobaczcie to. Przy okazji osobny odcinek na temat budowania tego typu mitów energetyzujących to będzie odcinek kolejny podcastu Telegram z krańca świata pod tytułem Dlaczego Gwiezdne Wojny Musiały Zostać Zniszczone. Idziemy dalej. Gleba i zasoby. Mars to jest jałowa, pokryta pyłem i kamieniami pustynia. Gleba przede wszystkim, czego nie było właśnie w filmie, ale było w książce pod tytułem Marsjanin, gleba jest przesycona toksycznymi nadchloranami. Sprawia to, że jakakolwiek uprawa roślin bez ekstremalnie kosztownego oczyszczenia chemicznego jest kompletnie niemożliwa. Brak jest wartościowych surowców, których transport na Ziemię i tak byłby wyjątkowo nieopłacalny. No i teraz dochodzimy do kwestii psychologicznych. Życie na Marsie oznaczałoby dożywotnią izolację w podziemnym bunkrze. Oczywiście dałoby się wynaleźć techniki rozszerzonej rzeczywistości albo urządzenia stymulujące jakieś codzienne hałasy przyrody, typu dźwięk płynącej wody, typu ćwierkanie ptaków, typu wszystkich innych hałasów, o których o dziwo zapomnieli twórcy literatury fantastyczno-naukowej w latach 60., 70., 80. Taka deprywacja sensoryczna po prostu jest bardzo łatwa do pokonania przez sztuczne wytwarzanie dźwięków, tak jak sztucznie wytwarza się dźwięk pracującego silnika w samochodach elektrycznych. Ale w grę wchodzą też inne czynniki psychologiczne. O ich oddziaływaniu na ludzi, na ludzką psychikę, pouczają nas takie zjawiska jak Winter Over Syndrome. To jest syndrom zimowania, stwierdzony u personelu baz na Antarktydzie. Koloniści marsjańscy będą, to jest niemal pewne, będą cierpieć na depresję, agresję i deficyty pamięci. Wszystkie zaburzenia psychiczne, zaburzenia stabilności psychicznej, mówiąc bardzo delikatnie, mogą w warunkach funkcjonowania jakiejś podziemnej nawet bazy marsjańskiej, mogą doprowadzić do tego, że błąd albo sabotaż, albo samobójstwo jednego człowieka, na przykład przez sabotaż śluzy, skutkowałoby śmiercią wszystkich. Tu możemy przywołać kilka udokumentowanych faktów, w których pilot mający problemy psychiczne albo problemy życiowe popełniał samobójstwo poprzez doprowadzenie do katastrofy samolotu wypełnionego dziesiątkami pasażerów. Tutaj dochodzimy też do mitu terraformowania Marsa. Z jednej strony mamy już przywołany tutaj film Pamięć Absolutna, w której to obcy wzięli na siebie wysiłek stworzenia atmosfery zdatnej do oddychania, ale w filmie i w literaturze fantastyczno-naukowej nie uwzględnia się tego, że uwolnienie ze skał potrzebnego dwutlenku węgla, czy też jakiekolwiek nawet załóżmy magiczne wytworzenie atmosfery zdatnej do oddychania jest czynem kompletnie bezsensownym, o ile Mars nie zostałby osłonięty jakimś rodzajem pola magnetycznego. Ale stworzenie go w sposób sztuczny za pomocą technologii to jest coś, co jest na dzień dzisiejszy wręcz niewyobrażalne. Inaczej mówiąc, są dwie drogi. Jedna z nich to porzucenie biologicznych ciał i przesiadka naszych świadomości do jakichś postbiologicznych robotów. Drugim sposobem byłoby stworzenie dwóch technologii. Po pierwsze sztucznej grawitacji, po drugie zdolności budowy lokalnych osłon magnetycznych chroniących przed promieniowaniem. Takie dwie technologie, tandem tych dwóch technologii faktycznie sprawiłby, że przetrwanie biologicznych istot poza Ziemią byłoby realistyczne. Czy to w podróży między planetami i między gwiazdami, czy też do życia na powierzchni globów, tak wrogich życiu jak Księżyc czy Mars. Zróbmy teraz podsumowanie wszystkich trzech części tego pakietu pod tytułem Czy ludzkość sięgnie gwiazd? Sprawa jest bardzo prosta. Albo sięgniemy i to w perspektywie 100-200 lat, albo cywilizacja Homo sapiens pozbawiona zasobów energetycznych takich jak węgiel kamienny, takich jak ropa naftowa, nieodwołalnie osunie się w degradację i bezpowrotną zapaść. Jeżeli ta myśl, uświadomienie sobie tego faktu, uświadomienie sobie tej nieuchronności takiego biegu rzeczy, uświadomienie sobie nieuchronności tego biegu rzeczy powinno stać się dla nas wszystkich, mówię rzeczywiście wszystkich, dla całej ludzkości, motywacją, mitem energetyzującym, niezbędnym do zdyscyplinowania się, do uświadomienia sobie tego, że albo nasza współczesna iteracja cywilizacji ludzkiej dokona tego wyjścia poza planetę, albo nie dokona już tego po nas żadna inna. Podsumujmy wszystkie problemy logistyczne, technologiczne i biologiczne. Odległości i czas trwania podróży. Nawet podróż na Marsa na dzień dzisiejszy zajmuje od 7 do 9 miesięcy. Dotarcie do najbliższej gwiazdy z naszą współczesną technologią zajęłoby 70 tysięcy lat. W przypadku Marsa bardzo wąskie okna startowe, raz na 26 miesięcy. W związku z tym, ktokolwiek tam poleci, będzie zdany na siebie. Tak naprawdę będzie zdany na siebie. Kolejny problem, ilość paliwa rakietowego. Wyprawa na Marsa, do tego, żeby opuścić orbitę Ziemi, musiałaby dysponować około 1000 ton paliwa już na orbicie. Same zbudowanie statku marsjańskiego na orbicie Ziemi wymagałoby dziesiątek startów najpotężniejszych rakiet. To kolosalny koszt i niezwykle skomplikowane przedsięwzięcie. Kolejny problem to niezawodność sprzętu. Uszczelki trzeba wymieniać, uszczelki się psują, zwłaszcza będą się psuć w zapylonej atmosferze Marsa. Każda awaria systemu, czy też jakiegokolwiek podsystemu podtrzymywania życia, bez podwójnej albo nawet i potrójnej redundancji, oznacza wyrok śmierci dla mieszkańców statku, dla mieszkańców pojazdu międzyplanetarnego, czy mieszkańców osiedla na Marsie czy na Księżycu. Kolejny problem, ryzyko lądowania. Na Ziemi prędkości orbitalne czy międzyplanetarne mogą być redukowane dzięki temu, że pojazd może hamować o atmosferę. Na Marsie i na Księżycu jest to niemożliwe. Kolejny problem ma naturę ekonomiczną. Oprócz właśnie mało praktycznego z punktu widzenia krótkoterminowego marzenia o sięgnięciu gwiazd, koszt realizacji choćby początkowych kroczków tego marzenia jest wręcz niewyobrażalny. W sytuacji niedoboru energii, w sytuacji braku nadwyżki surowców energetycznych do dyspozycji, takie przedsięwzięcie w ten czy inny sposób będzie blokowane. Czy to decyzją ludzi, czy to po prostu funkcjonowaniem kwestii praktycznych. Tu jeszcze musimy powiedzieć słówko o podróżach międzygwiezdnych. Tak jak powiedziałem powyżej, przy współczesnej technologii dotarcie do najbliższej gwiazdy, do Proxima Centauri, zajęłoby 30 tysięcy lat. Gdyby jednak rozwinąć technologię lotów międzygwiezdnych i gdybyśmy pozyskali zdolność rozpędzania pojazdów międzygwiezdnych do prędkości rzędu 20% prędkości światła, trafiamy na problem zderzania się takiego pojazdu z pojedynczymi atomami wodoru, które wypełniają próżnię międzygwiezdną. Przy tego typu prędkościach działają tak, jak działają cząstki wysokoenergetyczne trafiające w nasze satelity na orbicie wokół ziemskiej. Bez jakiegoś rodzaju pola magnetycznego, które by spychały tego typu promieniowanie i tego typu cząstki z toru lotu pojazdu, wyprawa byłaby samobójstwem. Czyli ponownie wracamy do kwestii tego, że ratunkiem jest wynalezienie tandemu dwóch technologii. Pól magnetycznych, lokalnych, silnych pól magnetycznych i sztucznej grawitacji. Teraz podsumujmy problemy biologiczne. To przede wszystkim destrukcja DNA. Promieniowanie kosmiczne uszkadza i nawet rozrywa łańcuchy DNA, prowadząc do nowotworów i uszkodzeń mózgu. trwałe bądź długotrwałe uszkodzenia mózgu stwierdzono już u załogi Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To bardzo smutne, ale jednocześnie fascynujące odkrycie. W sytuacji niskiej grawitacji nie tylko następuje zanik mięśni i demineralizacja kości. Pojawiają się problemy z układem krążenia, zniekształcają się gałki oczne, powodując zniekształcenie widzenia, a więc niemożność funkcjonowania na poziomie niezbędnym do tego, żeby utrzymać pojazd kosmiczny albo osiedle pozaziemskie w stanie gwarantującym przetrwanie jego mieszkańcom. Zanik mięśni w warunkach mikrograwitacji wynika z tego, że organizm, zawsze dążąc do oszczędności energii, zaczyna degradować system mięśniowy niezbędny do podtrzymania narządów wewnętrznych czy poruszania się. Serce staje się mniejsze i mniej wydajne, gdyż nie musi pompować krwi w warunkach potrzeby przezwyciężania siły grawitacji, czyli pod górę. Tego obrazu dostarcza nas stan, sposób funkcjonowania astronautów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Mimo intensywnych ćwiczeń fizycznych, nawet w czasie kilkumiesięcznych misji, mogą stracić do 20% masy mięśniowej, z którą polecieli na orbitę. Innym problemem jest kosmiczna osteoporoza, czyli fachowo to nazywa się dekalcyfikacją kości. Brak obciążeń mechanicznych powoduje, że organizm wydala wapń z kości, wydala go do krwiobiegu. To zjawisko jest 10-krotnie szybsze niż utrata wapnia z kości u osób dotkniętych ciężką osteoporozą na powierzchni Ziemi. To może prowadzić do powstania bolesnych kamieni nerkowych i trwałej uszkodzeń struktury szkieletu. Rozwiązaniem może być oczywiście dieta bogata w wapń i witaminę D lub leki z grupy bisfosfonianów. W literaturze fantastyczno-naukowej pojawiają się też pomysły terapii, takie jak terapia genowa wzmacniająca strukturę kostną przed lotem. Wspomniałem powyżej o zniekształceniu gałek ocznych. Fachowo to zniekształcenie nazywa się zespołem SANS. Przyczyną powstania tego zespołu, powstania zjawiska zniekształcenia gałek ocznych jest to, że płyny ustrojowe w mikrograwitacji przemieszczają się w stronę głowy, zwiększając ciśnienie wewnątrzczaszkowe. To powoduje spłaszczenie tylnej części gałki ocznej i obrzęk nerwu wzrokowego. Rozwiązanie może być mechaniczne, ale takie jak odsysanie płynów do dolnych partii ciała. Ale generalnie zmierzamy tu do niemalże groteski, którą opisał świetnie Friedrich Pohl w swojej powieści Człowiek Plus o człowieku wysłanym na Marsa, który został przekształcony cybernetycznie przez zastąpienie jego części ciała za pomocą protez mechanicznych albo po prostu ich obcięcie. Taki los spotkał w tej powieści najważniejszą część ciała bohatera. Z promieniowaniem, tak jak już powiedziałem wcześniej, możemy poradzić sobie z pomocą generatorów pola magnetycznego. Takie generatory jednak wymagają potężnych źródeł energii. To będą musiały być niezwykle zminiaturyzowane, sprawne i bezpieczne i odporne na wszelkie uszkodzenia, nieawaryjne, bezawaryjne reaktory atomowe. Innym problemem biologicznym jest kwestia osłabienia układu odpornościowego. Badania na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej wykazały, że w kosmosie limfocyty T tracą zdolność do prawidłowej walki z infekcjami. A jednocześnie, gdyby tego było mało, to bakterie stają się w mikrograwitacji bardziej agresywne i odporne na antybiotyki. To już wiemy. Tym, z czego nie zdajemy sobie sprawy, jest to, że każdy człowiek nie jest pojedynczym organizmem, ale jest całym ekosystemem. I tak naprawdę to jest kwestia, w której nie porusza większość naukowych i szczegółowych i wysokiej jakości studiów całej kwestii podróży kosmicznych i przetrwania biologicznego Homo sapiens poza Ziemią. Jesteśmy ekosystemem, nie jesteśmy pojedynczym organizmem. Wewnątrz nas funkcjonują bakterie jelitowe, bakterie, które działają z nami w relacji symbiozy, częściowej symbiozy, czy też jednoczesnej symbiozy i pasożytnictwa, czyli nieuczciwej symbiozy, mówiąc żartobliwie. To wszystko musi przetrwać po to, żebyśmy my mogli przetrwać. Generalnie powiem tylko jeden prosty fakt, bo to zasługuje, cała kwestia zasługuje na zupełnie osobny, może nawet i filozoficzny odcinek Telegramu z krańca świata. Już w latach 70. XX wieku nauki medyczne odkryły, że w organizmie człowieka, w tej ekosferze człowieka zamieszkuje 10 razy więcej komórek mikroorganizmów niż własnych, należnych do właściwego organizmu Homo sapiens. W przeszłości od lat 70. podawano, że w ludzkim ciele, czy no właśnie teraz się nie da powiedzieć już w ludzkim ciele, to w ekosystemie osobnika Homo sapiens, to chyba będzie dobre, znajdowało się 10 razy więcej komórek komórek mikroorganizmów niż komórek rzeczywistego ciała Homo sapiens. W badaniach opublikowanych w 2013 roku, badaniach pod kierunkiem Ewy Bianconi oraz jeszcze w badaniu w publikacji Rona Sendera z 2016 roku, podano badania wskazujące, że to nie jest tak, że w organizmie człowieka znajduje się 10 bilionów, czyli 10 do 13 komórek ludzkich i 10 razy tyle komórek mikroorganizmów. Nowe badania właśnie sprzed zaledwie 10-15 lat pokazują zupełnie inny stan faktyczny. W ciele dorosłego człowieka, ważącego około 70 kg, znajduje się 37 bilionów komórek. Jak ktoś lubi dziwne liczby, to może napisać 3,72 razy 10 do 13. Sender obliczył, że całkowita ilość organizmów wynosi 39 bilionów, czyli około 5% więcej niż komórek faktycznego ciała Homo sapiens. Czyli mamy już, posługując się terminem geopolitycznym, Homo sapiens i Greater Homo sapiens, czyli ten Greater Homo sapiens, czyli większy człowiek, obejmuje właśnie wszystkie przyległości, czyli bakterie jelitowe i wszystkie inne mikroorganizmy znajdujące się wewnątrz czy na ciele człowieka, które są, przypominam, albo w układzie symbiotycznym, albo mieszanym symbiotyczno-pasożytniczym, przy czym tutaj należy wspomnieć o jednej rzeczy, która jest bezpośrednią analogią kwestii tego, czy wojny są potrzebne. Są potrzebne, ale nie byle jakie. Tutaj odsyłam do tak zatytułowanego właśnie rozdziału książki Siły Psychohistorii. Podłączam na karcie podcastu. Natomiast na tą chwilę nam jest potrzebna inna informacja do tego, żeby mieć pełny obraz. 97% tej mikroflory bakteryjnej żyje i funkcjonuje w jelicie grubym, a jedynie 3% w innych miejscach ciała, czyli na skórze, w płucach, w zębach, na zębach, w ciosłach, w różnych innych miejscach. Ale już zakończymy kwestię osłabienia układu immunologicznego. Na dzień dzisiejszy NASA wprowadza przed startami załogowymi ścisłą kwarantannę, realizowaną m.in. przez zaawansowane systemy filtracji powietrza. Ma to sprawić, że astronauci oczywiście, izvinite, proszę, mają mniej okazji do tego, aby zarazić się i rozwinąć infekcję już na orbicie. Tu rozwiązaniem mogą być nanoboty, które zostały wymyślone przez pisarzy fantastyczno-naukowych, a które miałyby znajdować się w naszym krwiobiegu i w innych miejscach strategicznych naszego całego organizmu, czy też ekosfery naszego organizmu i wyłapywać bądź po prostu niszczyć wszystkie mikroorganizmy, które sprawiają, że odchylamy się od optymalnego stanu naszej homeostazy. No i już na sam koniec powiedzmy, jak wygląda zabezpieczenie przed deprywacją sensoryczną. Rzeczywiście współcześnie już odkryto, już doszliśmy do tego, mówię tu o pisarzach science fiction, do tego, aby budować systemy wirtualnej rzeczywistości bądź rzeczywistości rozszerzonej, imitujące ziemskie krajobrazy i cały pakiet bodźców, który do nas dociera i sprawia, że nie wariujemy. Tutaj świetne słowo ukuł Mikio Kaku, czyli amerykański fizyk i populator nauki. Znowu wracamy do sił psychohistorii. Mottem całej książki jest właśnie wypowiedź Kaku na temat inteligencji i o obcych. Bardzo polecam, to jest niezwykle ważne prawidło, które sprawia, że musimy usiąść i przemyśleć wszystko od nowa. Bardzo niewiele jest takich prawideł, a w siłach psychohistorii jest ich bardzo, bardzo dużo. Kaku nazwał całą sprawę psychosyntezą, twierdząc, że potrzebujemy kontekstu świata, by zostać przy zdrowych zmysłach, co jest całkowicie zgodne ze wszystkimi badaniami psychiatrycznymi i psychologicznymi. Żeby podać jeden konkretny przykład, w powieści Sunshine astronauci mają specjalne pokoje słoneczne, które imitują ziemskie warunki. W przypadku powieściowym natężenie światła słonecznego niezbędne do tego, aby stymulować nasz organizm do utrzymania prawidłowego poziomu i stanu parametrów homeostazy. I tu prawie bym skończył, gdyby nie to, że w trakcie już szykowania się do ostatecznego nagrania dzisiejszego epizodu natknąłem się na kilka bardzo fascynujących ciekawostek. Po pierwsze, to kwestia zaburzenia działania bariery krew-mózg. Okazuje się, że długotrwała ekspozycja na promieniowanie wysokoenergetycznych cząstek jąder atomowych może prowadzić do fizycznego rozszczelnienia tej bariery krew-mózg. W normalnych warunkach ona chroni neurony przed toksynami i patogenami krążącymi we krwi, wreszcie naszej ekosfery naszego organizmu. Przepraszam, muszę się sam przestawić na to jakie sformułowanie. W normalnych warunkach tak to działa, natomiast w kosmosie ta tarcza słabnie i pozwala na przeniknięcie tych szkodliwych substancji do mózgu. W związku z tym chronicznym stanem niemalże, na którym skazani są astronauci i kosmonauci, niech już będzie, będzie chroniczny stan zapalny układu nerwowego. Oczywiście to jest cała ciemna sfera, nierozpoznana sfera przez naszą współczesną medycynę. Może to prowadzić do choroby Alzheimera i problemów z funkcjami poznawczymi, a w praktyce prowadzić do opóźnień w emisji podcastów. Podcasty mają być częściej, niestety nie udaje mi się częściej niż raz na 2-3 tygodnie, za co bardzo przepraszam wszystkich. Rozwiązaniem jest oczywiście nauka na poziomie, który nie został jeszcze rozwinięty na początku XXI wieku. Tak na przykład w powieści Kultura, której wybitną częścią jest Wspomnij plebiasę. Jak ktoś nie czytał, to jest absolutnie obowiązkowa lektura. Zapauzujcie tą emisję podcastu, przeczytajcie książkę i wróćcie dopiero po przeczytaniu. Absolutnie zmienia wszystko, jak rozumiemy cywilizację i międzyplanetarną przeszłość Homo sapiens. Więc w tej powieści, w powieściach cyklu Kultura, ludzie posiadają syntetyczne gruczoły, które dawkują substancje naprawcze bezpośrednio do mózgu. Inną kwestią jest toksyczność, no wręcz wysoka toksyczność pyłu na powierzchni planety, czyli regolitu, czy na Księżycu, czy na Marsie. Po pierwsze, ten pył jest ostry jak szkło, dlatego że na powierzchni tych globów, na Marsie i na Księżycu, nie działa erozja wodna i wiatrowa, która wygładza krawędzie drobinek piasku. W kosmosie ten pył jest raz, że poszarpany, a dwa, że naelektryzowany statycznie, przez co przywiera do wszystkiego, do skafandrów, uszczelek i płuc astronautów. O tym wspomniałem tylko jednym zdaniem, natomiast teraz powiem więcej. Podczas misji Apollo astronauci cierpieli na gorączkę sienną. Wynikła ona z tego, że po wniesieniu pyłu do lądownika wdychali ten regolit i narażali się na wygenerowanie pylicy krzemowej, czyli zniszczenia pęcherzyków płucnych przez właśnie ten niezwykle agresywny pył. A na Marsie dochodzi do tego to, że ten pył zawiera nadchlorany, co tym bardziej prowadzi do dewastacji organizmu w sposób absolutnie niemożliwy do uniknięcia. Oczywiście możemy pomyśleć o jakimś rodzaju odpychania elektrodynamicznego. Mówimy o jakichś elektrycznych tarczach przeciwpyłowych. O systemach śluz ze zdejmowaniem skafandrów na zewnątrz. Widziałem takie rozwiązanie. Ale taka absolutna hermetyczność jest niemal zupełnie niemożliwa. Bardziej pył na powierzchniach globów pozbawionych atmosfery będzie tą blokadą niemal niemożliwą z punktu praktycznego do przejścia. Nie samo promieniowanie i nie brak grawitacji. Jest jeszcze inna fascynująca wręcz rzecz, która dotyczy braku pola magnetycznego. Homo sapiens wyewoluował, tak jak wszystkie inne gatunki, czy też ośrodki dominujące ekosystemów osobniczych. Och, to jeszcze jest inne śmieszne sformułowanie, które uwzględnia to, że połowę ilości naszych komórek, naszego zawartych w naszym ciele, nie należy tak naprawdę do naszego ciała, do mikroorganizmów. Jak trzeba się pilnować teraz? Cholera. Ale do rzeczy. Brak pola magnetycznego sprawia, że wchodzimy w stan hipomagnetyczny. W takim stanie zaburzone jest funkcjonowanie kryptochromów w naszych komórkach, co utrudnia metabolizm na poziomie komórkowym i orientację przestrzenną. Dłuższe przebywanie w środowisku o zerowym polu magnetycznym może prowadzić do zaburzeń hormonalnych i problemów z płodnością. Cała kwestia prokreacji to jest coś, o czym nawet nie ma co marzyć na dzień dzisiejszy. Więc rozwiązaniem jest to, co już raz tutaj sobie powiedzieliśmy, albo nawet dwa razy. Generowanie sztucznego pola magnetycznego o natężeniu raz, że niezbędnym do funkcjonowania organizmów biologicznych, a dwa, do odpychania promieniowania galaktycznego i słonecznego. Kolejnym problemem biologicznym jest anemia kosmiczna. To zjawisko polega na niszczeniu czerwonych krwinek, inaczej erytrocytów, niemal natychmiast po wejściu w stan nieważkości. Dzieje się tak dlatego, że, na ile to poznaliśmy, że organizm myśli, że ma za dużo krwi, a w związku z tym redukuje ilość erytrocytów w tempie przyspieszonym względem normalnego na powierzchni Ziemi o 50%. Takimi drobniejszymi problemami są takie jak zahamowanie procesu gojenia się ran. Wynika ona z braku grawitacyjnego naprężenia tkanek. Rozwiązaniem tutaj mogą być kleje tkankowe, chirurgiczne kleje tkankowe lub roboty medyczne, lub wykonywanie zabiegów w komorach podciśnieniowych. No już niech będzie, że ostatnim problemem, bo zbliżamy się do limitów czasowych nagrania, ostatnim problemem są zmiany w ekspresji genów, czyli zmiany epigenetyczne. Pobyt w kosmosie przełącza aktywność genów. Niektóre stają się włączone, niektóre wyłączone, co wyrzuca organizm człowieka z zakresu optymalnego jego homeostazy. Skoro mówimy o homeostazie, to o czym zaraz powiem, zgadliście. O sposobach pomagania mi w pisaniu kolejnych książek i nagrywaniu kolejnych epizodów. Sumarycznie wszystkie parametry homeostazy wypowiadającego niniejsze słowa można wspierać przez zakupy bezpośrednio ode mnie, czyli na stronie chiny.pl albo w drugim alternatywnym sklepie pod adresem sklep.chiny.pl. Możecie wspierać mnie na Patronite i to jest najważniejsza metoda, dlatego że Patronite to jest tak zwane fuck you money, czyli pieniądze, które są całkowicie niezależne od wszystkich moich skomplikowanych perypetii, na które składa się m.in. to, że jestem kancelowany zarówno przez polską lewicę, jak i prawicę. Niektóre badania prowadzone na załodze Międzynarodowej Stacji Kosmicznej wykazały, że zmiany epigenetyczne nie wracają, nie przełączają się ponownie na właściwy tor, nawet po powrocie na Ziemię. To oznacza, że wyjście w kosmos, przebywanie przez dłuższy czas w stanie mikrograwitacji, braku grawitacji, przeprogramowuje naszą biologię na poziomie właśnie epigenetycznym, na poziomie tego, jakie geny są aktywowane do tego, aby zmienić fizjologicznie na poziomie komórkowym funkcjonowanie naszego organizmu. Skoro jesteśmy przy uszkodzeniach DNA, to tutaj niniejszym chciałem się poskarżyć na Was, czyli słuchaczy. Nikt nie odgadł jeszcze quizu z poprzedniego epizodu. I jednocześnie trochę podpowiadam, że obiekt quizu, czy też potrójny obiekt quizu, wynikał właśnie z negatywnych, chociaż tutaj akurat w tym wypadku pozytywnych, nawet bardzo pozytywnych zmian w funkcjonowaniu DNA. Zapraszam do odgadywania także quizu z poprzedniego odcinka. Quiz dzisiejszy jest ogłoszony na samym końcu. Już na koniec, żeby zupełnie podsumować kwestie biologiczne i technologiczne, nawet na dzień dzisiejszy obecnie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej recykling wody wynosi zaledwie 90%, a nie 100%. Recykling jedzenia nie istnieje, a we wszelkich podróżach, nie tylko międzygwiezdnych, ale nawet do tak bliskich miejsc, bliskich jak Mars, wymagałoby stworzenia zamkniętego ekosystemu i to zamkniętego w 100% z pełnym recyklingiem wszystkich substancji. Fachowo to się nazywa Bioregenerative Life Support System. No i kochani, to by było na tyle. Czeka nas i naszych potomków masa pracy, ale ta praca musi być wykonana. Nie ma innego wyjścia. Albo ją zrealizujemy, albo postawimy my, nasze pokolenie, pierwszy krok ku tej międzygwiezdnej przyszłości, albo gatunek Homo sapiens osunie się, utraci cały nasz dorobek, którym na dzień dzisiejszy cieszymy się w sposób niemal bezrefleksyjny. Więc nie może być dla nas straszna degradacja układu mięśniowego w grawitacji Marsa, w grawitacji, która jest 1/3 grawitacji Ziemi, a która sprawiłaby, że po 2 latach pobytu na Marsie przy próbie wstania, tak się oblicza, groziłoby nam złamanie kręgosłupa. To nie są nieprzezwyciężalne problemy. To są problemy przezwyciężalne przez wysiłek i dyscyplinę i przede wszystkim stworzenie mitu energetyzującego do tego, aby te problemy przezwyciężyć. Jeżeli stwierdzimy, że są nieprzezwyciężalne, przegramy. A o tworzeniu mitów energetyzujących opowiem więcej w następnym epizodzie, czyli tym o tytule Dlaczego Gwiezdne Wojny Musiały Zostać Zniszczone. Kwestia dotyczy tego, o czym wspominałem już i w książce Oni albo My, tom drugi, i przynajmniej kilka razy we wcześniejszych epizodach. Są siły ideologiczne, których ewidentnym celem widzianym we współczesnych wojnach kulturowych jest zniszczenie cywilizacji Homo sapiens jako takiej, cofnięcie jej do poziomu, jeśli nie kamienia łupanego, to po prostu do średniowiecza. Taką ideologią energetyzującą jest odłam islamu o nazwie wahabizm, który jest integralną częścią struktury władzy w Arabii Saudyjskiej i który wysyła do świata zachodniego, do świata cywilizacji europejskiej, ludzi propagujących i wprowadzających zmiany, mające doprowadzić do tego idealnego dla nich stanu rzeczy. Mamy siły i kontrsiły, które funkcjonują wokół nas i których nie potrafimy nazwać, dlatego że funkcjonują na wielu płaszczyznach przyczynowości. Wielość płaszczyzn przyczynowości, po angielsku brzmi znacznie lepiej, multiple layers of causality. To motto podcastu Telegram z końca świata. Na dzisiaj to wszystko, oprócz quizu. Na karcie podcastu zamieszczam zdjęcie książki, która wytworzyła we mnie jako jedna z kilku bardzo podobnych mit energetyzujący postępu ludzkości sięgnięcia ludzkości ku gwiazdom. Przeczytałem tę książkę w ważnym miejscu, w którym działa się jej akcja. I pytanie do zagadki. Poproszę o podanie autora i tytułu książki oraz miejsca, w którym na zdjęciu ją czytałem. Dla zwycięzcy nagroda. Książka mojego autorstwa, którą już napisałem, bądź którą wkrótce napiszę. Powodzenia. Na samym końcu doklejam zawsze informacje o tych książkach, które nadchodzą, które zostaną wydane w najbliższych miesiącach. Natomiast tutaj szybciutko mówię. Za dosłownie 2-3 miesiące ukaże się moja książka napisana wspólnie z profesorem Jerzym Bralczykiem. Tytuł Głębie, do których trzeba się wspiąć. Za chwilę, dosłownie za 2-3 tygodnie, pojawi się książka o Tajwanie pod tytułem Tajwan, piękna wyspa w oku tajfunu. Jeszcze także w tym roku, 10 października, czyli w rocznicę rewolucji Xinhai, której skutkiem było powstanie Republiki Chińskiej, czyli w 1911 i 12 roku, pojawi się książka Przetrwanie państwa, która jest napisaną od nowa książką Oni albo my, tom pierwszy, o konfrontacji Stanów Zjednoczonych i Chin, w której środku tkwi także na okładce Tajwan. W tym roku wyjdzie też w końcu album z portretami tajwańskich aborygenów, na którego stworzenie poświęciłem tysiące godzin. Zdjęcia są dostępne online, przede wszystkim na moim Facebooku. Książka będzie miała wstęp profesora Bralczyka i jest wspierana przez całą plejadę znanych osób życia publicznego. Także bardzo gorąco zapraszam do wspierania i tej pozycji. I to tyle. Wracamy do podcastu. Co do tego quizu dodam tylko podpowiedź. Nie jest powiązany z miejscem, w którym rozgrywała się akcja filmu, w którym bohaterka słyszy od swojego ojca i nie tylko odpowiedź na pytanie, co jeśli jesteśmy sami we wszechświecie. To, powtarzam, nie jest odpowiedź na dzisiejszy quiz. Skoro mówimy o książkach, które nie tylko we mnie, ale w was, słuchaczach, rozbudziła to marzenie o sięgnięciu gwiazd, to w następnym epizodzie, w epizodzie o Gwiezdnych Wojnach, wymienię kilka tych najważniejszych. Jeżeli ich nie znacie, to będzie oczywiście taka lista lektur. To będzie, te książki staną się listą lektur zalecanych i zadawanych jako praca domowa. Aha, jedna zasada. Jesteśmy tu wszyscy dżentelmenami i w ramach kodeksu honorowego dżentelmena nie używamy wyszukiwarki Google ani żadnej sztucznej inteligencji do znalezienia odpowiedzi. Tę odpowiedź trzeba nosić w sercu. Do usłyszenia. Bardzo krótkie ogłoszenie. W tym roku w końcu skończę pisać dwie książki na temat Tajwanu. Pierwsza to Tajwan, piękna wyspa w oku tajfunu. To będzie efekt 20 lat zbierania ciekawostek, wywiadów, opowieści. To będzie książka o Tajwanie absolutnie wyjątkowa. W książce znajdzie się wywiad m.in. z szefem Komisji Bezpieczeństwa Narodowego Tajwanu, z całym szeregiem słynnych postaci, albo bardzo znanych postaci, albo wybitnych pisarzy, wybitnych artystów, ale także z operatorem koparki. A to z tej okazji, że po przejściu tajfunu operatorzy koparek mają 110% obłożenia na pracę, dlatego że są pozalewane drogi, poniszczone drogi, są lawiny błotne, które trzeba odwalić. Ze sprzedawcą na nocnym markecie, z niezwykle optymistycznie usposobioną panią sprzedającą herbatę z żelkami, z której znany jest Tajwan. Generalnie opowieści i ciekawostek jest bez liku. Drugą książką będzie zbiór fotografii portretowych aborygenów, nad którą pracowałem 6 lat, łącznie wydając około 60 tysięcy dolarów amerykańskich na wyprawy fotograficzne, na zbieranie wywiadów, opowieści, legend. W książko-albumie będą przede wszystkim przepiękne zdjęcia, ale będzie też wstęp o komunikacji niewerbalnej napisany przez profesora Jerzego Bralczyka. Wywiad z profesorem Bralczykiem na temat komunikacji niewerbalnej, właśnie na którego podstawie będzie napisany wstęp, jest już gotowy i za kilka dni znajdzie się online w internecie. Moje ulubione portrety aborygenów znajdziecie pod adresem chiny.pl/aborygeni. Premiera obu książek będzie w październiku. Już teraz zapraszam na Patronite. Jest to bardzo, bardzo potrzebne, abym mógł się skoncentrować wyłącznie na dokończeniu i dopracowaniu obu tych książek. Zapraszam też do kupienia obu tych książek w przedsprzedaży. Można to zrobić w mojej księgarni internetowej chiny.pl/sklep. Bardzo zapraszam.